Drodzy bracia i siostry, chciałbym wam serdecznie podziękować, że wytrwaliście aż do tej chwili. Mam nadzieję, że nie będziecie zawiedzeni, że mimo mojego ograniczonego poznania i tego, że może tak nie w pełni mogę to wszystko przedstawić, jak może sam bym chciał, ale tak tylko przybliżam, to jednak poczuliście się pobudzeni do jeszcze głębszego rozważania Słowa Bożego, do bardziej jeszcze powierzania swojego życia czy swoich rodzin Bogu, do też toczenia boju duchowego za tych, którzy gdzieś tam dryfują, gdzieś błądzą, gdzieś nie znają jeszcze Pana, do większego jeszcze oddania dla naszego Pana. Ostatni wykład zatytułowałem "Dlaczego tylko Chrystus?". Na pewno wiecie, że w czasach reformacji wprowadzono takich 5 haseł, które oddawały sens głównych nauk, które odkryli reformatorzy. Jedną z 5 takich fundamentalnych zasad reformacji była nauka skrótowo brzmiąca solus Christus, tylko Chrystus. Przypomnijmy sobie, co naprawdę ta zasada głosi, co to hasło głosi, jak to się ma do innych poglądów, błędnych poglądów i czy ta zasada ma solidne podstawy w Biblii. Na początek wyjaśnijmy sobie, czego ta zasada nie oznacza. Zasada tylko Chrystus oczywiście nie oznacza, że Bóg Ojciec się nie liczy, że Duch Święty się nie liczy, to w ogóle nie w tym rzecz. Zasada tylko Chrystus nie powinna być też mylona z herezją ruchu Jesus Only. Chociaż to bardzo podobnie brzmi, Jesus Only to jest tylko Jezus, ale to jest zupełnie coś innego. Jesus Only to jest taki ruch w ruchu charyzmatycznym, który głosi, że jest tylko jedna osoba boska, Jezus, która występuje raz jako Ojciec, raz jako Syn, raz jako Duch Święty. I to jest zupełnie błędne. Taką zbliżoną do tego naukę głoszą zwolennicy Williama Branhama. Zbliżoną naukę głosi tak zwany United Pentecostal Church, Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy, którego nie należy mylić z normalnymi kościołami zielonoświątkowymi, od którego takie na przykład wyznanie jak Assemblies of God, Zbory Boże, zdecydowanie się odcina. Więc przejdźmy po tym wyjaśnieniu nieporozumienia, jakie by mogło zajść przez pomyłkę, do prawdziwego sensu zasady solus Christus, tylko Chrystus. Doktryna tylko Chrystus to jest rzeczywistość, to jest prawda biblijna i prawda taka naszego życia duchowego, że Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a nami. Ta zasada jest pięknie wyłożona w różnych miejscach. Zobaczmy do Ewangelii Jana, 10 rozdział, że faktycznie Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem naszego zbawienia. Ewangelia według Jana, 10 rozdział, werset 7 i 9. Ewangelia Jana, 10 rozdział, werset 7 i 9. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. I werset 9. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Tylko przez Chrystusa, tylko w Chrystusie dostęp do bramy niebios. On jest tą bramą tak naprawdę do nieba. On jest tymi drzwiami. Przez Niego tylko wchodząc mamy dostęp do Bożej łaski. W Nim jest ta łaska. W Nim jest to dojście do zielonego pastwiska, na które Pan nas wprowadza. Znany jest też tekst z Ewangelii Jana, 14 rozdział, werset 6, który w Biblii Tysiąclecia nawet jest dobitnie oddany, bo jest napisane: ja jestem drogą i prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Także tylko przez Chrystusa dostęp do świętego Boga, tylko przez Boga, tylko przez Jezusa można uzyskać w ogóle poznanie Boga. Gdy Filip miał wątpliwości, mówiąc: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam, w wersecie 9 Pan Jezus odpowiada: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie, kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Zatem właśnie tylko w Chrystusie jest dostęp do wiecznej łaski samego Ojca Niebiańskiego. Tylko w Chrystusie Bóg, który jest sprawiedliwy i święty, który z odrazą odnosi się do wszelkiego grzechu, co wyobraża pojęcie gniew Boży. To jest Boża niezgoda, to nie jest jakiś brak panowania nad emocjami, to jest Boża niezgoda na grzech, na nieprawość, na wszystko, co jest skalane i złe. Więc tylko w Chrystusie ten Bóg, tak sprawiedliwy i święty, staje się Bogiem, który usprawiedliwia grzesznika, który pochyla się nad grzesznikiem i ratuje go z jego upadłego stanu. Ten Bóg jest zarówno sprawiedliwy, jak i usprawiedliwiający grzesznika. I dzieje apostolskie wyraźnie stwierdzają, że Bóg nie dał nikogo innego, jak tylko swego Syna jako pośrednika. Dzieje apostolskie, 4:12. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko przez Jezusa Chrystusa. I na pewno bardzo dobrze znacie pierwszy list do Tymoteusza, 2:5-6. Pierwszy list do Tymoteusza, 2:5-6 werset. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Ten fragment podkreśla głównie człowieczeństwo Chrystusa, ale zauważmy, że podkreśla, dlaczego jest tym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Bo siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Chrystus jest tym jedynym Zbawicielem, którego Ojciec dał. I to pośrednictwo Chrystusa w myśl tej zasady Solus Christus, w myśl Słowa Bożego, wyklucza pośrednictwo Marii i świętych. Nie pozwala na zanoszenie modlitw do kogokolwiek poza Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Nie pozwala zwracać się też do Boga z zupełnym pominięciem Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś modli się do Ojca w imieniu Jezusa, to choćby nawet zapomniał wymienić Jezusa, to prawdziwe zwracanie się w imieniu za pośrednictwem Jezusa polega nie na wymienianiu, że modlę się w imię Jezusa lub za pośrednictwem Jezusa, czy przez Jezusa, ale kiedy nie tylko wymieniamy, ale wierzymy w Jezusa, wierzymy w Jego doskonałe pośrednictwo, jedyne pośrednictwo, w Jego osobę i dzieło, to wtedy jest dopiero zanoszenie modlitw w imieniu Jezusa. Bo to nie jest magiczna formuła. To jest coś więcej. Są ludzie, którzy bardzo się modlą w imieniu Jezusa, ale nie modlą się tak naprawdę w imieniu Jezusa. Mówią tylko formułę. Ktoś, kto polega na Chrystusie, na Jego osobie i na Jego dziele, którego On dokonał, ten rozumie to. Pośrednictwo Chrystusa jest jedyne i niezastąpione, drodzy bracia i siostry, gdyż Pan Jezus jest zarówno Synem Bożym, jak i Synem Człowieczym. Będąc Bogiem z nami, Immanuelem, reprezentuje Boga wobec nas. W Nim Bóg jakby przychodzi do nas. Jak Biblia Gdańska mówi, Bóg świat z sobą jednał. Bóg w Chrystusie. Bóg był w Chrystusie, świat z sobą jednając. W drugim liście do Koryntian w 5:5. Także Bóg był w Chrystusie, świat z sobą jednając. I Pan Jezus jest tym wyrazem tego, co Bóg wobec nas czyni. Ale z kolei, będąc człowiekiem, Pan Jezus reprezentuje nas wobec Boga. Jestem współczującym i doświadczonym arcykapłanem, który doskonale zna nasze cierpienia i problemy. Także widzimy, że w Chrystusie jest połączenie tego, co boskie i tego, co ludzkie. Jest doskonałym pomostem między Bogiem a ludźmi. I ze strony Boga daje dowód największej miłości Bożej zniżającej się aż do człowieka. Jakże uzdrawiają duszę zranionego grzesznika słowa z listu do Rzymian 8:1 od 31 chociażby do 34 wersetu. Rzymian 8:31-34. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jak, żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Czy widzimy kochającego Boga, który wychodzi do nas, staje po naszej stronie, także każdy z nas może powiedzieć, ja i Bóg stanowimy większość. Jeżeli Bóg jest po mojej stronie, no to któż przeciwko mnie? Ten Bóg jest nam przychylny. On Syna swojego był gotów nawet ofiarować. To w innych sprawach nie bójmy się. Także nam pobłogosławi i zatroszczy się o nas. I widzimy tego Boga niezwykle przychylnego. I widzimy, że Pan Jezus jest tą wyciągniętą jakby ręką Boga do nas. A z kolei od nas, w naszym imieniu, Pan Jezus wstawia się za nami. Nie czytamy, żeby Maria była współodkupicielką, żeby ona była arcykapłanką, ale czytamy o Panu Jezusie, że to On w naszym imieniu wstawia się przed Bogiem za nami. List do Hebrajczyków, 4 rozdział od 14 do 16 wersetu właśnie mówi o tym wspaniałym arcykapłanie, dostępnym zawsze dla nas. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Możemy z ufnością przystępować. Czasami niektórzy chrześcijanie robią jeden błąd. Jakiś błąd zrobią, zdenerwują się, coś powiedzą nie tak, popadną w rozdrażnienie i potem się nie modlą, bo są zrażeni, bo są zniechęceni. Pan Jezus nas zaprasza, żebyśmy przez Niego przystępowali do Ojca. On nam wszelką pomoc śle. On jest doświadczony, On zna cierpienia nasze, chociaż jest wolny od grzechu i zawsze był. Ale On się wstawia za nami przed obliczem Ojca. Tylko z ufną odwagą możemy przystępować. Także pamiętajmy, że jedynie Bóg może być zbawicielem od grzechu. Jedynie Bóg mógł wziąć na siebie grzech całej ludzkości i zniszczyć w sobie moc grzechu człowieka, nie plamiąc się nim. I Pan Jezus właśnie za nas jakby stał się grzechem. Jak mówi drugi list do Koryntian. On wziął na siebie nasze zło i dokonał cudownej wymiany, że daje nam wszelkie dobro. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 21. Jest tu mowa o Bogu Ojcu tak. Drugi Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Bóg Ojciec Pana Jezusa jakby grzechem uczynił, to znaczy obarczył go naszym grzechem, wziął od nas Pan Jezus co najgorsze, a On daje nam wszystko to, co najlepsze. On nas prowadzi do świętości, do sprawiedliwości. On nas doprowadził do pojednania z Bogiem. I to jest cudowna wymiana. To jest niepojęta wymiana. To jest nawet można powiedzieć wymiana, którą tylko w kategoriach łaski można pojmować. Już pisarze Starego Testamentu byli świadomi, że tylko Bóg może być wybawcą, że żaden człowiek nas nie wybawi od grzechów. W Psalmie 49, w wersetach 8 do 10 czytamy. Psalm 49, 8 do 10 wersetu. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Ale właśnie przyszedł Mesjasz, Bóg człowiek, który był w stanie złożyć taki doskonały okup. Jesteśmy za to niezmiernie wdzięczni Bogu i oby to nam nigdy nie spowszedniało. Także widzimy, że zasada solus Christus, tylko Chrystus, pokazuje Chrystusa jako jedynego i wyłącznego pośrednika, jako tego, który ma w sobie i to, co boskie, i to, co ludzkie. I dzięki temu może połączyć ludzkość z Bogiem. Ludzkość, która była od Boga odseparowana. Oczywiście mowa o tej części ludzkości, która uwierzy. A teraz przyjrzyjmy się zasadzie tylko Chrystus na tle innych idei. Ta biblijna zasada nie dopuszcza konkurencji ze strony Marii i świętych. Czy dopuszczamy coś takiego, że zbawieni w niebie, ich dusze lub duchy, obecni tam w swoich duszach lub duchach, mogą się za nami wstawiać przed Bogiem? Tego nie wiemy, Biblia o tym nie mówi. Nawet jeśli tak jest jednak, nigdzie nie widzimy w Biblii czegoś takiego, żebyśmy mieli zwracać się do zbawionych świętych, którzy w swoich duszach lub duchach funkcjonują w niebie, z prośbą o wstawiennictwo. Gdyby Maria lub święci faktycznie mogli jednocześnie słyszeć miliony modlitw zanoszonych do nich z całej ziemi, to musieliby być wszechwiedzący, żeby słyszeć jednocześnie modlitwy milionów ludzi, chociażby milionów katolików czy prawosławnych, i musieliby być też wszechobecni, żeby na każdym miejscu być i to słyszeć. Ja na przykład, jak mam włączony komputer i słucham jakiejś pieśni chrześcijańskiej, mam kłopot, kiedy żona do mnie mówi z kuchni. Już nie potrafię naraz tych dwóch komunikatów wysłuchać. Muszę ściszyć ten komputer, żeby głośnik, żeby usłyszeć żonę. A wyobraźmy sobie, że ci święci rzekomo mają słuchać milionów czy przynajmniej tysięcy modlitw i wszystko to odbierać i wszędzie, w każdym miejscu na świecie słyszeć. Jest to dziwna nauka, prawda? No, brat poruszył ciekawą rzecz, że w przypowieści o bogaczu i Łazarzu bogacz próbował wstawiać się ze swoimi krewnymi i nic to nie pomogło. Bóg powiedział, że mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Faktycznie. Także wszechwiedza i wszechobecność to nie jest właściwość żadnego stworzenia. Już mówiliśmy w jednym z poprzednich wykładów, więc wątpliwe, żeby święci mogli, czy Maria, mogli słuchać modlitw ludzi, którzy do nich zanoszą prośbę o wstawiennictwo. Niektórzy katolicy, teolodzy czy apologeci, czyli tacy obrońcy wiary katolickiej, tłumaczą, że to Bóg wysłuchuje tych mnóstwa modlitw zanoszonych do świętych, a potem objawia świętym, tym, którzy są w niebie, i Marii, treść tych modlitw, oni z kolei zanoszą je z powrotem do Boga. Czy to ma sens? Jest to jakaś dziwna, okrężna droga. A tymczasem List do Hebrajczyków, 7 rozdział, nam pokazuje, kogo my mamy tam w niebie, do kogo mamy się zwracać. Hebrajczyków, 7 rozdział, od 23 do 25. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie, ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić nas zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Czy nie mamy pieśni w śpiewniku pielgrzyma, powiedz to Zbawcy? Mamy komu mówić. On żyje zawsze, on zawsze jest do dyspozycji. On jest kochającym nie tylko Panem, ale i Zbawicielem. I on w każdej chwili nas słyszy, nawet jeżeli nasze serce płacze. On to wszystko widzi i on nas zna. I możemy mu swobodnie to przynosić. Nawet jeśli nie umiemy tego powiedzieć, nawet jeśli nie umiemy powiedzieć, to Duch Święty wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I Bóg wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Pojawia się też zarzut ze strony katolickiej, że w protestantyzmie brakuje pierwiastka żeńskiego, który w duchowości katolickiej i prawosławnej jest wprowadzony przez kult Marii. Co na to powiemy? Czy Bóg jest niekompletny i niepełny, by trzeba go uzupełniać walorami kobiety, nawet najszlachetniejszej? Czy sparafrazujemy powiedzenie i powiemy, gdzie Bóg nie może, tam kobietę pośle? Chyba nie. Zobaczmy, że Bóg Ojciec sam porównuje siebie do kobiet. W Księdze Izajasza, 49 rozdział, werset 15. Izajasza, 49 rozdział, werset 15. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. Bóg tu mówi o wspaniałych uczuciach macierzyńskich, które mają, każda normalna kobieta ma i po prostu ma litość, ma współczucie dla swego dziecka, ma troskę o to dziecko. Ale wiemy, że są też kobiety, które no, w jakiś sposób, nie wiem, no, czy spaczone, czy w jakiejś depresji, czy w jakiejś trudnej sytuacji, że czy oddalone od Boga zupełnie grzeszne, które nawet pozbywają się swoich dzieci. Bóg mówi, choćby nawet one zapomniały, jednak ja Ciebie nie zapomnę. Bóg jest lepszy od najlepszego mężczyzny, Bóg jest lepszy od najlepszej kobiety i nie potrzebuje żadnego uzupełnienia w postaci jakiejś pośredniczki Marii czy kogoś takiego. Księga Ozeasza zresztą pokazuje pewne cechy Boga, które trochę przypominają pewne czułe takie uczucia kobiet. Zobaczmy do Księgi Ozeasza, 11 rozdział. Księga Ozeasza, 11 rozdział. Wersety, zobaczmy, 3, 4 i 8. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przeciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. I werset 8. Jakże mógłbym Cię porzucić, Efraimie, zaniechać Ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać Ciebie z Adam, postąpić z Tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Ja mam takie przekonanie, drodzy, myślę, że się z tym zgodzicie, że jeśli mężczyźni mają jakieś szlachetne cechy, to wszystko jest od Boga i tak. Jeżeli kobiety mają pewne cechy, to znaczy większą czułość, wrażliwość, miłosierdzie, współczucie, taką szczególną jakąś miłość do dzieci, to myślę, że to też jest darem Bożym. To też Bóg zaszczepił takie cechy. Więc ostatecznie tym wzorem cnót najpiękniejszych jest Bóg. I On nie potrzebuje uzupełnienia przez jakąś Marię, czy coś takiego, co nie znaczy, że mamy popaść w drugą skrajność i nie cenić Marii, Matki Pana Jezusa. Na pewno powinniśmy ją cenić. Jest dla nas na pewno dobrym przykładem osoby, która zastanawiała się nad sprawami duchowymi i była gotowa podjąć ryzyko bycia uznaną za cudzołożnicę, odrzuconą przez narzeczonego, bo zaszła w ciążę bez udziału mężczyzny. Była też osobą rozmyślającą nad sprawami duchowymi, trzeba za to ją cenić, bo czytamy, że matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim, w Łukasza 2,51. Ale pamiętajmy, że Maria nie tyle jest łaski pełna, ile została łaską obdarzona, jak mówi Łukasza, Ewangelia Łukasza 1, rozdział, werset 28 i werset 30, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. A co to znaczy? Że Bóg obdarzył ją łaską, a nie, że ona była na przykład niepokalanie poczęta, to znaczy od urodzenia była wolną od grzechu pierworodnego, jak uczy Kościół katolicki w dogmacie sformułowanym w 1870 roku. To wyidealizowanie Marii jest bardzo wielkie w Kościele katolickim i jest to rzeczywiście wyolbrzymienie tej skromnej żydowskiej niewiasty oddanej Bogu do jakichś niebotycznych rozmiarów. Jest to jeden z największych błędów katolicyzmu, tak trzeba otwarcie powiedzieć. A Pan Jezus wyraźnie dowiódł, że nas kocha i nie musi, ani nie może nikt niczego dodać do tego, czego On dokonał. Czy Zbawiciel nie powiedział, wykonało się, inaczej zapłacone w pełni? Czyż nie On dokonał zbawienia? Apostoł Paweł pewnego razu zapytał w pierwszym liście do Koryntian, czy Paweł za was został ukrzyżowany? Możemy zapytać, czy Maria została za nas ukrzyżowana? Czy święci zostali za nas ukrzyżowani? Nie, tylko Pan Jezus. Te słowa Pawła znajdziemy w pierwszym liście do Koryntian 1:13. Pierwszy rozdział, werset 13. A więc pamiętajmy, że Chrystus nie chce innych pośredników. On jest jedynym. Ponadto zasada tylko Chrystus nie znosi konkurencji ze strony innych religii albo też ze strony uczynków prawa. List do Efezjan, 2:12-13 i 18 werset pokazuje nam, dzięki czemu jest dostępny dostęp do Boga, dzięki czemu jest umożliwiony dostęp do Boga. List do Efezjan, 2:12-13 i 18. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. I werset 18. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Dostęp do Boga jest tylko i wyłącznie przez Chrystusa i Jego świętą przelaną krew. Ci, którzy głoszą, że można być zbawionym w innych religiach, niechrześcijańskich również, jeśli wiernie przestrzega się zasad tych religii, nie rozumieją wagi odkupienia. Tylko przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. List do Galacjan zawiera bardzo mocne słowa apostoła Pawła odnośnie tych, którzy wierzą, że dzięki własnym uczynkom można samemu siebie zbawić. List do Galacjan, 2 rozdział 15 do 16 wersetu oraz 20 i 21. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. I 20 i 21 werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Zobaczmy, drodzy bracia i siostry. Żadne uczynki człowieka nie mogą pojednać człowieka z Bogiem. To tylko przez Chrystusa zostało dokonane, a my się wiarą chwytamy tej ofiary i tej osoby, która nas zbawia. I my mamy nieraz takie powiedzenie, że Jezus jest naszym osobistym Panem i Zbawicielem. Że jest osobistym Zbawicielem. Zauważmy, że to nie jest jakaś fanaberia protestancka. To jest nauka biblijna. Paweł mówi, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. On podkreśla, że Jezus jest jego osobistym Zbawicielem. On wie, że Chrystus umarł za wszystkich, ale on też osobiście tego doświadczył i Chrystus żyje w nim. I teraz liczy się tylko Chrystus. I mówi Paweł, nie odrzucam łaski Bożej. Co to oznacza? Że Paweł w pełni ją akceptuje, że nie widzi innej drogi jak tylko łaskę Bożą. A czym jest łaska Boża? Niezasłużona jest to przychylność Boga wobec człowieka. Na coś, na co nigdy nie moglibyśmy zapracować. I ci, którzy głoszą, że inne religie, również niechrześcijańskie, prowadzą ludzi do zbawienia, jeśli ci ludzie są porządni w tych religiach, stosują się do zasad, pomijają ważną rzecz, że jeśli przez prawo, czy to prawo mojżeszowe, czy jakieś prawo religijne, jest sprawiedliwość, sprawiedliwość przed Bogiem, jeśli takie uczynki mają człowieka uczynić sprawiedliwym przed Bogiem, to Chrystus niepotrzebnie przychodził i umierał. On umarł za cały świat, za wszystkich grzeszników. Ale ci tylko, którzy uwierzą, będą zbawieni. Zresztą po co w takim razie misje do innych narodów i głoszenie innym Ewangelii, skoro to miałoby być coś zbytecznego tylko, powiedzmy, dla ludzi z kręgu zachodniej kultury Chrystus, dla chrześcijaństwa, tak? Dla krajów tak zwanych chrześcijańskich miałoby być autorytetem. Chrystus umarł za wszystkich. I tylko dzięki łasce Bożej, objawionej w Nim, której chwytamy się przez wiarę, możemy znaleźć zbawienie. Pewien znany kaznodzieja, który dużo podróżował po świecie, dużo głosił Ewangelii, znany nam wszystkim, kilka lat temu w programie Roberta Schulera powiedział, że on uważa, że ludzie mogą być zbawieni na zasadzie miłosierdzia Bożego. Nawet jak nie poznają Ewangelii, to poganie mogą być zbawieni na zasadzie czystego miłosierdzia Bożego, że Bóg im po prostu przebaczy. To po co on jeździł po tylu krajach i głosił Ewangelię? To jest zupełne zwiedzenie. Ponadto osoby, które twierdzą, że warunkiem zbawienia jest przestrzeganie prawa, odłączyły się od Chrystusa. List do Galacjan, 5 rozdział, werset 4 zawiera takie słowa. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Jeżeli ktoś głosi, że możemy osiągnąć zbawienie dzięki ścisłemu przestrzeganiu prawa, to się myli. To oczywiście nie znaczy, że prawdziwa wiara nie rodzi owocu. 5 rozdział, werset 6 tego samego rozdziału powiada, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. A inny przykład mówi, wiara, która działa przez miłość. Prawdziwa wiara ujawnia się w uczynkach, ujawnia się w miłości. Prawdziwie nawrócony człowiek nie lekceważy też przykazań Bożych. Te wszystkie przykazania, które są w Nowym Testamencie skierowane do nas, to jeśli miłujemy Boga, będziemy ich przestrzegać. Pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział, werset 3 zawiera takie przypomnienie. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Ale etyczne życie, życie zgodne z przykazaniami Bożymi, nie jest zasługiwaniem na łaskę Bożą, ale jest owocem łaski. Tam, gdzie czytamy, że łaską zbawieni jesteśmy, że to nie z nas, że to przez wiarę, że to Boży to dar, że nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. W liście do Efezjan, w 2 rozdziale, w wersecie 10 napisano o Bogu. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Także Bóg nas po prostu przez to, że dokonał, położył fundament pod nasze zbawienie, On nas przygotował do życia, które wydaje dobry owoc. Jeśli trwamy w Chrystusie, to jesteśmy w stanie wydawać dobry owoc. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, wersecie 5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Tak więc zasada tylko Chrystus nie znosi konkurencji ze strony innych religii, z religii, które głoszą uczynki jako warunek zbawienia, jako właśnie coś, co jakby podważa ofiary Chrystusa. Kiedyś była taka dyskusja, zgromadzili się różni uczeni, teolodzy, filozofowie w Wielkiej Brytanii, żeby rozważać, czym się różni chrześcijaństwo od innych religii. Wtedy przyszedł znany pisarz i powiedział, to proste, łaska. I taka jest prawda. Wszystkie religie głoszą samo zbawienie dzięki własnym wysiłkom, a biblijne chrześcijaństwo głosi zbawienie przez Boga, że Bóg zbawia człowieka w Chrystusie i tutaj ludzkie zasługi nie mają nic do czynienia z tym. Dalej, zasada solus Christus pozwala odrzucić jako herezję te trendy na obrzeżach chrześcijaństwa, które przeczą prawdzie o dwóch naturach Pana Jezusa. Dwie natury są absolutną koniecznością. W Biblii Gdańskiej, w pierwszym liście do Tymoteusza, 3 rozdziale, wersecie 16 jest nawet napisane, że Bóg został objawiony w ciele. Że Bóg objawił się w ciele. Już przywoływaliśmy też Kolosan 2:9, który to mówi, że w Chrystusie mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Więc to jest absolutne minimum, jeśli chodzi o współpracę z innymi wyznaniami, chociaż powinny być inne kryteria, czy z innymi zborami, prawda o boskości Chrystusa, o Jego też człowieczeństwie. Jeśli ktoś nie wyznaje, że Jezus był odwiecznym Synem Bożym i przyszedł w ciele, to znaczy przyszedł jako człowiek, ale On przyszedł, właśnie ten Syn Boży, również jako Syn Człowieczy, gdzie to kryterium jest w 4 rozdziale 1 listu Jana, to nie spełnia minimum możliwości współpracy. I dlatego z niektórymi wyznaniami nie powinniśmy współpracować. I nie wszyscy są naszymi braćmi. Tu nie chodzi o to, że my mamy się pysznić czy wynosić, ale takie są realia. Ja kiedyś zapoznałem się z takim zespołem judaizującym z pewnego miasta w Wielkopolsce i doceniałem ich twórczość, ich muzykę, ale jak poznałem ich poglądy, że oni uważają, że Pan Jezus w ogóle nie miał przedludzkiego bytu, że jest po prostu tylko synem Józefa, no to wybaczcie, ale byłem młodym wierzącym, ale powiedziałem, mnie to gorszy, wybaczcie, ja nie będę już was odwiedzał. Ja nie widzę między nami jakiegoś jedności ducha elementarnej. Nie potępiłem ich jako ludzi, bo nie mam do tego prawa. Ja nie wiem, co jeszcze z nimi, czy oni się przebudzą z tego, czy nie, ale po prostu no, to nie są moi bracia, po prostu. Nie to, że jestem lepszy. Ja może nawet jestem gorszy od nich z natury, bo jestem też grzesznikiem. Ale po prostu Bóg mi dał nowe życie w Chrystusie i wiem, że ten mój Pan jest kimś więcej. On nie jest żadnym tylko synem Józefa, bo nie mógłbym je zbawić jako syn Józefa. Wreszcie zasada tylko Chrystus zapewnia nam prostotę i nieskomplikowany przystęp do Boga. Czyż nie są wspaniałe słowa opisujące rzeczywistość, w której jesteśmy, zawarte w liście do Rzymian, 5:1-2. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. W tej łasce możemy stać, w tej Bożej niezasłużonej dobroci względem nas, dzięki której przez Jezusa Chrystusa mamy pokój z Bogiem, pojednanie z Bogiem. I chciałbym podać przykład. Pewnego razu we Francji nasz brat ewangelista z jednego z krajów anglojęzycznych jak zawsze rozmawiał z księdzem katolickim, z którym pokonywał pewien odcinek drogi. Ksiądz katolicki szedł na jakieś zajęcia swoje, a brat nasz szedł uczyć dzieci podstaw wiary. No i ksiądz katolicki powiedział, wy to tak sobie zuchwale do tego Boga śmiało przystępujecie, tak bezpośrednio sobie do Niego idziecie, a my to mamy dopiero jako katolicy taką cześć, taką czołobitność przed Bogiem, bo my zwracamy się do Niego przez pośredników. Gdybyście tak do prezydenta poszli od razu, to by na pewno was nie przyjął. Do Niego trzeba przez Jego urzędników się dopiero zwracać. A ten brat nasz powiedział, a jeśli prezydent jest moim kochanym tatą, to ja po prostu położę mu głowę na jego ramieniu i powiem, tato, na pewno spełnisz moją prośbę, prawda? I ksiądz za nie mówił, nie miał argumentu po prostu. I brat nawiązał do tego, co jest napisane w liście do Rzymian, 8:14. List do Rzymian, 8:14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni. Lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteś. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli, czyli inaczej otoczeni chwałą. I list do Galacjan nawet mówi, że Bóg zesłał ducha Syna swego, wołającego w nas Abba Ojcze. I to jest cudowne. I to jest prosty, nieskomplikowany dostęp do Boga. My przez wiarę w Jezusa Chrystusa stajemy się dziećmi Bożymi i tak naprawdę potomkami Abrahama, duchowymi potomkami Abrahama. Tak no, o tym naucza list do Galacjan. Dzięki zasadzie też tej rzeczywistości właściwie, której Chrystus jest jedynym pośrednikiem, cieszymy się też cudowną wolnością i nikt nie staje nam na drodze do Boga. Nie jesteśmy zależni od ludzkich pośredników, by uzyskać przebaczenie grzechów i doznać uleczenia naszych ran. W liście do Galacjan, 5:1, są wspaniałe słowa. List do Galacjan, 5:1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Dla równowagi 13. Bo wy do wolności powołani zostaliście bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. A zatem Chrystus powołuje nas do wolności. Bóg nas powołuje do wolności w Chrystusie. I nie powinniśmy się poddawać pod jarzmo takiego zbyt ostrego przywództwa, które nam narzuca jakieś przepisy, regułki, niebiblijne, ale z drugiej strony nie powinniśmy też pod pozorem wolności pobłażać ciału, ale służyć jedni drugim w miłości. Ja muszę się zwierzyć, że kiedyś odwiedziłem pewien zbór, w którym mężczyźni wszyscy nosili czarne garnitury, czy coś w tym stylu, czy takie stójki, białe koszule, w którym nie nosi się obrączek, w którym są inne różne zasady. Raczej jest mile widziane, jak kobiety i mężczyźni siedzą w osobnych rzędach i tak dalej. No i wróciłem do Torunia, ubrałem się na drugi dzień w czarną marynarkę, białą koszulę. Mówię, ale co się ze mną dzieje? Jakiś taki inny duch gdzieś tam załapałem. Co tu jest, nie? I wróciłem do listu do Galacjan. I to jakby te słowa przerwały ten czar, jaki próbował ten duch zwodniczy, jakby czy jakiś może niezdrowy próbował mi narzucić. Nie mówię, że to nie są dzieci Boże, ale gdzieś coś tam jest nie tak. I drodzy, to nie znaczy, że nie potrzebujemy chrztu i tego, który chrzci. Że zbędne jest obchodzenie wieczerzy pańskiej i ci, którzy prowadzą wieczerzę. Nie idziemy też w kierunku mistycyzmu kwakrów, którzy odrzucają dosłowny chrzest i literalną wieczerzę. Wiemy, że są kwakrzy, nie? Ostatnio wyszła książka jednego kwakra, Richarda Fostera, Dyscypliny życia duchowego. Tam jest dużo mistycyzmu w tej książce. Są tam dobre rady, ale na niektóre rzeczy trzeba mieć baczenie. W każdym razie my rozumiemy, że dosłowny chrzest wodny jest, a nie jakiś duchowy, jak oni twierdzą. I dosłowna wieczerza. I potrzebni są bracia, którzy to prowadzą. Nie lekceważymy też konieczności przynależenia do kościoła, do lokalnego zboru. Nie lekceważymy potrzeby służby pastorów, nauczycieli, ewangelistów, starszych, diakonów. Ale rzecz w tym, że dostęp do Boga, do Jego łaski, możliwość zbawienia otrzymujemy prosto od Niego, przez Jezusa Chrystusa, z łaski, przez wiarę w Tego, który jest jedynym pośrednikiem. Czyż Pan Jezus nie mówi, przyjdźcie do mnie, wy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocznienie. Nie mówi, przyjdźcie do mojego sługi i słuchajcie go, bo jak nie będziecie słuchać, to on zrobi z wami porządek. Nie mówi tego. Mówi, przyjdźcie do mnie. W Ewangelii Jana tak wyraźnie mówi, że trzeba przyjść do niego. Ewangelia Jana, 6 rozdział, werset 29. To jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego on posłał. Dalej, werset 35. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Do Niego mamy przyjść. On jest jedynym pośrednikiem i On zapewnia pokój serca i umysłu. Potrzebujemy braci usługujących, potrzebujemy zboru, ale wszyscy jesteśmy braćmi. I jeden tak naprawdę jest ten nauczyciel przez duże N, jeden jest pasterz przez duże N, inni są też nauczycielami, ewangelistami w Kościele, ale podległymi temu Panu. Dlatego zdrowe przywództwo to jest usługiwanie, to jest takie przewodzenie, w którym nie człowiek jest w centrum, nie człowiek jest uwielbiony, ale Chrystus. I może jeszcze kilka myśli praktycznych. Zasada dla tylko Chrystus ma bardzo praktyczne znaczenie dla rodzin chrześcijańskich. Nasze dzieci i wnuki nie dziedziczą po nas wiary w Chrystusa, nie otrzymują go w spadku. Nie mogą mieć zapożyczonej ani dziedziczonej wiary. Choć ich nawrócenie może nie będzie tak dramatyczne jak w przypadku byłego narkomana, alkoholika czy przestępcy, czy nawet ateisty, ale jest jednak konieczne. Może będzie przebiegać łagodniej, ale jednak jest konieczne. Dojście do wiary w Pana Jezusa może się odbyć naturalnie, że te dzieci w jakimś momencie dojrzeją do tego, że zaczną należycie doceniać wartość Ewangelii, którą słyszały od młodych lat. Chrystus stanie się dla nich realną osobą, uznają swoją grzeszność i przylgną do Zbawiciela. Dlatego, drodzy, tak ważną rolę odgrywa dobre wychowanie chrześcijańskie. Pozyskiwanie uczniów wśród własnych dzieci, można tak to nazwać. Drugi list do Tymoteusza opisuje postawę mamy i babci Tymoteusza. No i też jaki to miało wpływ na niego. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset 5. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Te wierne niewiasty, mama i babcia Tymoteusza, miały wiarę jakby na stałe w sobie. W nich ta wiara była zadomowiona. To były osoby pewne, stabilne w wierze. I one też zaszczepiały Tymoteuszowi ją. I ta wiara w nim żyła, była czymś żywym, czymś realnym. List do Efezjan zachęca nas, żeby wychowywać dzieci nasze w jaki sposób? Dla kogo? Efezjan 6, rozdział, werset 4. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. I nasze dzieci naprawdę nie muszą zbrukać się złem tego świata, by potem się nawrócić do Pana. Natomiast mogą się nawrócić i powinny się nawrócić i uwierzyć w Chrystusa. Muszą także się na nowo narodzić. I przypomina się przykład jednego pastora, który rozmawiał z członkami swojego zboru. I jeden mówi: wielkiej łaski Bożej doznałem, bo po tylu latach tkwienia w alkoholizmie się nawróciłem. Jest to wielka Boża łaska, że to mnie spotkało. Drugi brat mówi: no wiele lat żyłem w niemoralności, w grzechu i Bóg mnie z tego wyrywał. Teraz prowadzę czyste, normalne życie rodzinne. To wielka łaska Boża. A ten pastor mówi: byłem wychowany w rodzinie chrześcijańskiej i Bóg mnie od tych wszystkich brudów zachował. W młodym wieku już się nawróciłem i jest to wielka łaska Boża. I naprawdę, jeśli wychowamy dobrze nasze dzieci, to nie muszą wcale pójść do świata, żeby docenić Ewangelię. Ważna jest tutaj na pewno rola rodziców, bo najlepsi nauczyciele w szkole niedzielnej nie zastąpią rodziców. Ważna jednak jest rola również nauczycieli szkół niedzielnych, wychowawców i wykładowców na obozach dla dzieci i młodzieży. Niech wasze nauczanie będzie konkretne, wyraziste i biblijne. Pierwszy list do Koryntian zawiera taką myśl: jeśli trąba wydałaby głos niewyraźny, to któż by gotował się do boju? Jeżeli to nauczanie nie będzie konkretne, jeżeli to nie będzie starannie przygotowane, to ta młodzież nie otrzyma pokarmu duchowego. Ja muszę powiedzieć, kilka lat nauczałem najstarsze grupy w szkole niedzielnej i to było tak, że kiedy miałem przygotować taką lekcję, to ja już sobie kilka godzin w sobotę rezerwowałem i siedziałem tak długo, jak przygotowałem i robiłem tak poważnie, jak kazanie na niedzielę. Bardzo podchodziłem do tego obowiązkowo, bo tych młodych słuchaczy nie należy w ogóle lekceważyć. Zdarzają się piosenkarze świeccy, którzy uważają, że dla dzieci to wszystko można zaśpiewać, nawet byle jak. Ale dzieci nie należy i młodzieży lekceważyć. Im trzeba naprawdę dawać rzeczy dobrej jakości. Dobrą szczepionkę przeciwko temu światu, który ma na nich więcej pułapek niż chyba w jakimkolwiek wcześniejszym pokoleniu i większy wpływ. Zarówno rodzice, jak i inni wychowawcy młodzieży i dzieci powinni powierzać je przede wszystkim w modlitwach Bogu. To jest tak ważne, żeby przedkładać nasze dzieci, naszą młodzież przed tronem łaski. Jedynie Bóg może ich zachować nieskalanymi od wpływów tego świata. A teraz jeszcze inna praktyczna lekcja wynikająca z zasady tylko Chrystus. Ona wymaga od kaznodziejów i ewangelistów, by głosili starą, dobrą, nierozwodnioną Ewangelię. Ewangelię skupioną na osobie i dziele Chrystusa. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł w drugim rozdziale, jak dobrze wiecie, powiedział, że nie przyszedł jako taki wytrawny retor, jako taki krasomówca do Koryntian. Powiedział, że uznałem za właściwie nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I podkreślił, że jego mowa i zwiastowanie nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. I mówi, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. I to jest prawda, że jest to Ewangelia łaski Bożej. Ona wzywa do pokuty wobec Boga i do wiary w Pana Jezusa. I chociaż Kościół musi pozostać wrażliwy na potrzeby ludzkie i wspierać ubogich, jeśli tylko ma takie możliwości i warunki, to nie może głosić takiej fałszywej Ewangelii społecznej, w której nie tyle Chrystus jest w centrum, ile człowiek i jego potrzeby. Kościół nie może też stać się tak zwanym kościołem przyjemnym dla użytkownika, co proponował Rick Warren w książce Kościół świadomy celu, gdzie stwierdzono, że trzeba na przykład ustalić, jakich stacji radiowych słuchają ludzie, którzy przychodzą do waszego zboru. Jeśli słuchają stacji, które nadają pop rock, no to takie też zróbcie pieśni w zborze. Zróbcie ankietę, niektórzy głoszą, tacy kaznodzieje, co ludzie lubią słuchać, na jakie tematy. I według tego ustalcie kazania. Drodzy, nie tędy droga. Kościół musi głosić prawdę, czy się komuś podoba, czy nie. I oczywiście różne techniki czy metody mogą być zaprzęgnięte w szerzeniu Ewangelii. My korzystaliśmy chociażby z prezentacji. To jednak w żadnym wypadku nie można pozwolić na to, by one usuwały w cień Chrystusa i Jego Ewangelię. Tylko głoszeniu Ewangelii o Chrystusie towarzyszy Boża moc. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale Paweł mówi od 17 wersetu. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Paweł nie pomniejsza tu wagi udzielania chrztu, tylko mu akurat chodziło o to, że gdyby ochrzcił Koryntian, to by jeszcze bardziej niektórzy uważali, że są w stronnictwie Pawłowym. On nie chciał wprowadzać podziałów przez to, że kogoś ochrzcił, jako niedojrzałego jakiegoś fana, powiedzmy, jego osoby, który by tylko się podpisywał pod Pawłem. On przede wszystkim głosił Ewangelię i zauważmy, nie w mądrości mowy, nie w czysto ludzkiej mądrości, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. I Paweł mówi, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Dalej mówi, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Właśnie tylko głoszeniu Ewangelii o Chrystusie towarzyszy Boża moc. I dlatego nie możemy odejść od tej zasady tylko Chrystus. Ta zasada jest ciągle aktualna i biblijna. Bóg nie dał nam żadnego innego pośrednika oprócz Pana Jezusa. On jest doskonałym pośrednikiem, bo jest w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. On jest pomostem łączącym nas z Bogiem. Jest jedyną drogą do Ojca. Także drodzy, wiemy już dlaczego tylko Chrystus. I niech Chrystus będzie realny w naszym życiu. Niech Jego miłość będzie w nas. Niech ona rozlewa się na innych. Jeśli będziemy naprawdę skupieni na Panu Jezusie, jeśli On będzie mieszkał w nas, a my w Nim, to naprawdę będziemy zbierać dobre owoce naszego życia chrześcijańskiego. I nigdy nie zastąpmy Pana Jezusa czymś innym, jakimiś takimi innymi namiastkami, które nie mogą tak naprawdę Go zastąpić. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żeby Pan Jezus był naprawdę naszym Panem, naszym Zbawicielem i żeby w naszym życiu mógł zebrać plon ku chwale Boga Ojca i ku swojej chwale. Dziękuję wam za to wytrwanie, za to, że naprawdę na pewno mielibyście wiele innych spraw, którymi moglibyście się dzisiaj zająć, a przyszliście na te wykłady. Mam nadzieję, że one trochę pomogły, że trochę naświetliły Słowo Boże, w jakiś sposób odświeżyły pewne zasady, które być może już dawno znacie, na pewno nawet ale po prostu były takim duchowym odświeżeniem. Proponuję, żebyśmy mieli teraz kilka minut odpowiedzi na jakieś kilka pytań, jeżeli będę oczywiście potrafił, a na koniec jeszcze czas modlitwy.